7 lutego 1943 roku, niedziela, folwark Burki. Wczoraj wieczorem poszedłem ja na spotkanie z majorem. Blisko to jest od naszego folwarku, a brzozę, która rośnie na brzegu wąwozu, z daleka widać dobrze. Codziennie ja na nią patrzyłem i nie jak drzewo w moich oczach wyglądało, lecz jak szubienica. Gdy znalazłem się w wąwozie, to było już zupełnie ciemno. Myślałem, że ja pierwszy przyszedłem, ale major już na mnie czekał. Na dużym kamieniu siedział, mnie zaś inny mniejszy wskazał palcem i powiedział: siadaj. Tak, pomyślałem ja sobie, akurat na to wygląda, że na badania do NKWD trafiłem. Usiadłem ja i zacząłem cygaretkę z samosiejki kręcić. Major też zapalił, potem spytał mnie: jak ci się udało Niemcom z łap wydrzeć? Opowiedziałem ja jemu, jak mnie porzucono w Wilnie i jak ja potem tułałem się jak zwierz po lasach, dopóki tu schronie nie znalazłem. Tylko o dokumentach swoich i nowym nazwisku nie powiedziałem mu. Lepiej, żeby tego nie wiedział, bo nie wiadomo jeszcze, co może być w przyszłości. I spytałem ja go, jak on pozostał. Bo wiem, że całe NKWD w porę uciekło, a on mówi: byłem ja w powiecie, w delegacji służbowej, kiedy Niemcy na miasto naród zrobili. Myślałem, że to Anglicy, a nazajutrz rano przyjechałem do Wilna i już nikogo z naszych nie zastałem. Nie wiedziałem, gdzie i jak jechać i co robić. Na szczęście miałem ja cywilny garnitur i dokumenty aresztowanych Polaków, więc przebrałem się po cywilnemu, swoje dokumenty spaliłem, a paszport i metrykę jednego z aresztowanych sobie wziąłem. Potem na piechotę z miasta wyszedłem. Myślałem, że może gdzieś do naszych się dołączę, ale gdzie, nikogo nie znalazłem. Długo ja tułałem się, dopóki mi Polacy dali schronienie. Prawie rok już u nich żyję. Dowiedziałem się ja od majora, że dużo naszych żołnierzy w polskich folwarkach i osiedlach się ukrywa. Co z nami teraz będzie? Spytałem ja go. Dobrze będzie, powiedział. Niemcy ledwie się trzymają. Jak nie w tym roku, to w następnym koniec im będzie. Nasi też są słabi, ale Anglicy i Amerykanie potężne armie wystawili. Pewnie w tym roku uderzą na całego, wówczas Niemcy na pewno nie wytrzymają. Zbyt długi mają front, więc nasi znów tu przyjdą. Oczywiście przyjdą. Co będzie wówczas z nami? Władze radzieckie mogą uważać nas za dezerterów. Major na to powiedział. Nad tym trzeba zawczasu pomyśleć i tak sprawą pokierować, żebyśmy nie dezerterami, lecz bohaterami walk o wyzwolenie Rosji od najeźdźców byli. Dlatego będziesz mi potrzebny. A ja tobie też się przydam. Na razie musimy tylko uważnie śledzić, co na tym terenie Polacy robią. Wiem, że już po lasach są ich partyzanckie oddziały, a jak cieplej się zrobi, to więcej ich będzie. Ta sprawa może być dla nas bardzo pożyteczna, więc ty po chłopach więcej chodź, z nimi gadaj, wypytuj się i uważaj na wszystko. A w każdą sobotę będziemy tu się spotykać i naradzać. Więc uważasz, że Polski tu nie będzie? Takiej, jaka była przed 1939 rokiem? Rzecz jasna, że nie będzie. Nie po to my olbrzymie straty ponieśli i wojnę prowadzimy, żeby panom ich państwo odbudować. Pożegnaliśmy się i poszedłem ja do domu. Teraz jedyna moja nadzieja ten major. Widać, że jest on wielkim spryciarzem i może mnie poratować. Zresztą i siebie musi bronić. Teraz muszę ja bardzo uważnie wszystko dookoła obserwować i majorowi donosić. Nie udało mi się wykierować na samodzielnego gospodarza, więc trzeba zatroszczyć się chociaż o to, żeby w Rosji kulą w kark nie dostać albo nie trafić na wykończenie do łagru. 23 września 1943 roku, folwark Burki. Przed tygodniem dowiedziałem się od młodszego syna Malugi Andrzeja, że w lesie, który się łączy z naszym zagajnikiem, jest oddział polskich partyzantów. Okazało się, że on z nimi łączność utrzymuje i od czasu do czasu im prowiant nocami wozi. To mi się bardzo nie podobało, bo przecież mogą Niemców zgniewać i oni wówczas obławę zrobią. Wtedy i my, jako mieszkańcy w pobliżu tego lasu, będziemy grubo odpowiadać. Ma rację major, który mówił, że Polacy to są buntownicy i dla władz poszanowania nie mają. W 2 dni później poszedłem ja do lasu. Chciałem uschniętą brzuskę ściąć, żeby płot naprawić. Gdy przechodziłem w pobliżu bunkra, ktoś krzyknął po polsku: "Stój!" Stanąłem ja. Zobaczyłem, że do mnie 2 uzbrojonych ludzi się zbliża. Strach mnie ogarnął, nie wiedziałem co robić. A oni pytają mnie: "Kto ty jesteś? Czego tu łazisz?" Więc ja im powiedziałem, że jestem robotnikiem w folwarku pani Józefy i przyszedłem tu, aby brzuskę ściąć. Ale oni na mnie bardzo podejrzliwie patrzyli. Jeden z nich o dokumenty mnie spytał. Powiedziałem im, że w domu zostawiłem, ale mogę zaraz je przynieść, albo niech ze mną do folwarku idą i tam zobaczą. Przypomniało mi się opowiadanie Andrzeja o partyzantach, więc ja do nich mówię: "Czy znacie Andrzeja Malugę?" Jeden z nich powiedział: "Ja znam." "Otóż," powiedziałem, "to nasz sąsiad. On mnie dobrze zna, często u nich bywam, a wy pewnie partyzanci jesteście. Andrzej mnie mówił, że w tym lesie wasz oddział jest." Widocznie uwierzyli, lecz kazali do lasu dalej nie iść i do bunkra się nie zbliżać. Wróciłem ja do domu i o tym spotkaniu pani Józefie powiedziałem. A ona dawno o tym wiedziała, że ich oddział w naszym lesie kwateruje. Nawet cieszy się tym. Mówi, że wkrótce pełne lasy polskiego wojska będą. W sobotę poszedłem ja na spotkanie z majorem i to wszystko jemu opowiedziałem. On kazał mi starać się jak najwięcej szczegółów o partyzantach się dowiedzieć. Objaśnił mnie, dlaczego to jest ważne. Teraz oni przeciw Niemcom są, więc jest to dla nas pożyteczne, ale gdy Niemcy wycofają się, to mogą być i dla nas niebezpieczni, więc trzeba zawczasu dowiadywać się, jakie są ich siły, gdzie są rozlokowani, jak uzbrojeni, jak utrzymują łączność między oddziałami, kto nimi dowodzi, kto z miejscowej ludności im pomaga. Będę musiał więcej z Andrzejem o tych sprawach mówić, żeby zebrać jak najwięcej informacji dla majora. 14 listopada 1943 roku. Folwark Burki. Kilka razy woziłem razem z Andrzejem prowiant dla partyzantów. Jeździliśmy do lasu nocami. Po każdej takiej wyprawie pani Józefa zwalnia mnie w dzień od pracy, bo mówi, że muszę odespać się i wypocząć. Ona właśnie mnie tam posyła. Myśmy już 1 kopiec kartofli i dużo jarzyn tam zawieźli. Teraz znam ja dużo szczegółów o partyzantach. Okazało się, że w bunkrze, w naszym zagajniku, partyzanci skład broni urządzili. Kilku ich tam mieszka i warty trzymają. A dla łączności z głównym oddziałem mają telefon. Pracy w gospodarstwie jest teraz mało, więc pani Józefa więcej uczy mnie teraz polskiego języka. Już łatwo czytam polskie książki i nawet trochę piszę. Major mnie powiedział, że wiedza polskiego języka może mi się przydać w służbie, gdy zabierzemy się do likwidowania i poskramiania Polaków. Tymczasem ja coraz częściej do Malugów chodzę i jestem uważany przez nich za narzeczonego Antosi. To dla mnie jest bardzo pomyślne, bo zdobyłem całkowite zaufanie u wszystkich w okolicy i dowiaduję się wielu ciekawych rzeczy. Wiem na przykład, kto z chłopów przechowuje broń. Malugi też mają 3 karabiny i dużo amunicji. Specjalną skrytkę w stajni zrobili i tam broń chowają. A pani Józefa na strychu Browning męża ma. kiedyś wyjęła go stamtąd, wyczyściła i znów schowała. Jednak ci Polacy są rzeczywiście bardzo niebezpiecznym elementem. Wiedzą przecież, że za takie sprawy obecnie kara śmierci grozi, a jednak nie podporządkują się istniejącej władzy. Major bardzo się cieszy, gdy mu podobne informacje o okolicznej ludności przynoszę. Mówi, że gdy nasi przyjdą, trzeba będzie tu porządek zrobić. Wiem, że on to potrafi. Ja zaś chętnie mu pomogę. 17 maja 1944 roku w stodole u chłopa. Od połowy kwietnia jestem w lasach. Utworzyliśmy swój oddział partyzancki. Major jest jego dowódcą, a ja jego zastępcą. Mamy w oddziale 7 ludzi. Z nich 4 to są nasi bojcy, którzy u chłopów ukrywali się, a 3 są polscy komuniści z miasteczka. Major powiedział mi w kwietniu, że w tym okresie czasu jest bezpieczniej siedzieć w lesie, niż być w domu, skąd każdego dnia żandarmi niemieccy albo policja mogą nas wyciągnąć. Poza tym trzeba się zabezpieczyć na przyszłość, wykazując się piękną i bohaterską walką na tyłach wroga. Stanowi to ważną akcję dywersyjną. Uznałem oczywiście, że jest to zupełnie słuszne. Obroń było łatwo. Dostarczyli ją nam polscy komuniści z miasteczka. O komunizmie naszym to oni mają takie pojęcie jak ja o astronomii. Ale szykują się zawczasu na jakieś lepsze stanowiska, gdy władze sowieckie znów tu przyjdą. Polacy ci bardzo nam się przydają, bo znają dobrze miejscowość i mają wszędzie znajomych. Oni właśnie załatwiają wszystkie sprawy z tutejszą ludnością i mówią wszędzie, że jesteśmy polskim oddziałem, więc wszyscy nam sprzyjają. Mamy dość jedzenia i dobre informacje. Dokonaliśmy już kilku poważnych akcji dywersyjnych. Oddział nasz nazywa się Komunistyczny Partyzancki Oddział imienia Wandy Wasileckiej. Ja proponowałem nazwać nasz oddział imieniem Stalina, lecz major powiedział, że działamy wśród polskiej ludności, więc najlepiej nazwać oddział imieniem tej największej polskiej patriotki. Spytałem go, dlaczego w takim razie nie nazwać go imieniem największego polskiego patrioty, Dzierżyńskiego. On na to powiedział, owszem, Dzierżyński Felix był wielką osobistością i dostatecznie czerwonym komunistą. Ale Wanda Wasilewska prócz tego wszystkiego ma jeszcze tę zaletę, że jak nam wiadomo jest największą współczesną pisarką świata. Ma jeszcze tę ogromną zasługę, że Związek Sowiecki i ojca naszego Stalina kocha więcej niż swoją ojczyznę. Kiedy wybierałem się iść z oddziałem w lasy, to pani Józefa bardzo mnie żałowała. Nawet zapłakała z żalu. Szkoda mnie ciebie, Janeczku, powiedziała. Boję się ja bardzo, żeby tobie w partyzantce coś złego nie przydarzyło się. Zobaczyłem ja, że w oczach jej łzy ukazały się, więc ja chciałem zapłakać, ale nie udało się. Tylko bardzo ja jej dziękowałem za pomoc i opiekę. Powiedziałem ja do niej, nie wiem, czy jeszcze zobaczymy się, bo idę ja walczyć z krwiożerczymi hitlerowcami i mogę zginąć. Ale jeśli żywy zostanę, to odwdzięczę się należycie i o pani dobrym sercu do śmierci będę pamiętał. Pożegnała ona mnie, lecz nagle coś sobie przypomniała. Czekaj, Janeczku, powiedziała. Dam ja tobie na drogę jedną rzecz, która w niebezpiecznej chwili może cię ochronić. Ale musisz to zawsze przy sobie mieć. Przyniosła ona srebrny medalik z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej i zawiesiła go mnie na szyi. Potem poszedłem do Malugów pożegnać się. W domu tylko starego i córki zastałem, bo synowie już dawno są w partyzantce. Stary mnie na drogę butelkę mocnego, bardzo mocnego samogonu dał, a Antosia wsadziła mi do torby 2 pary grubych, wełnianych skarpet, które sama dla mnie zrobiła. A poprzednio pani Józefa spakowała mi do torby dużo kiełbas, słoniny i tytoniu domowego, więc zaopatrzono mnie na drogę bardzo dobrze. Nie mogę na nich narzekać. Maluga powiedział mi, że Antosia zgadza się pójść za mnie za mąż i że on sam nic przeciw temu nie ma, bo chociaż, jak powiedział, jestem biedny, ale mam dobry charakter. Wreszcie tak do mnie powiedział. Jak wroga wypędzicie, to przyjdź. Po Bożym Narodzeniu ślub weźmiecie i wesele wyprawimy, a potem jakoś wam gospodarkę wyszykujemy. Chociaż ty i bolszewik byłeś, ale jesteś różny od innych, bo masz dobre serce. Dlatego ciebie lubimy i tobie dopomożemy. Wszystko to bardzo było wzruszające. Pożegnałem ja ich wreszcie i ruszyłem w drogę. Medalionik pani Józefy ja naturalnie od razu po drodze wyrzuciłem. Nie wypada mnie, oficerowi i komuniście, takie rzeczy na szyi nosić. Wszelkie prawa zastrzeżone.